Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Papież przyjął dziś prezydent Litwy, a w Watykanie podano, kogo w najbliższym czasie Benedykt XVI zaliczy w poczet świętych i błogosławionych. Od tych informacji rozpoczniemy nasz program. W drugiej części kolejna audycja wydawnictwa WAM i IPN-u o pasjonujących losach kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej, księdza Władysława Gurgacza. Zapraszamy.
Na specjalnej audiencji Benedykt XVI przyjął prezydent Litwy Dalię Grybauskaitę. Litewska polityk i ekonomistka, była unijna komisarz do spraw budżetu, spotkała się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Jak poinformowano w komunikacie prasowym, rozmowy dotyczyły pozytywnej obecności Kościoła katolickiego w dziejach i życiu kraju. Wyrażono też wspólną wolę umocnienia dobrych wzajemnych relacji. Omówiono ponadto rolę Litwy w kontekście przewodniczenia przez ten kraj w przyszłym roku Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a także aktualną sytuację gospodarczą i społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i młodzieży.
Do promulgowania 12 dekretów dotyczących jednego błogosławionego i 15 sług Bożych papież upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych. Przyjął dziś na audiencji prywatnej jej prefekta, kardynała Angelo Amato.
5 wspomnianych dekretów odnosi się do cudów przypisywanych wstawiennictwu błogosławionego Guido Marii Confortiego i 4 sług Bożych, włoskiego księdza oraz zakonnic z Hiszpanii, Portugalii i Brazylii. Zatwierdzenie cudu jest ostatnim etapem przed kanonizacją lub beatyfikacją.
3 dekrety dotyczą męczeństwa, 2 odnoszą się do 6 duchownych zamordowanych w 1936 roku podczas prześladowań w Hiszpanii, a 3 księdza Alojza Adryckiego, serbo-łużyczanina pochodzącego z Górnych Łużyc w Saksonii, męczennika obozu w Dachau. Stwierdzenie męczeństwa to również ostatni etap przed beatyfikacją.
Natomiast 4 dekrety stwierdzają heroiczność cnót włoskiego księdza, libańskiego kapłana zakonnego obrządku melchickiego oraz 2 zakonnic, Włoszki i Hiszpanki. Wszystkie osoby, których dotyczą promulgowane dziś dokumenty Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, żyły w XIX i XX wieku. 4 z nich było założycielami zgromadzeń zakonnych.
Kaplica Sykstyńska w Watykanie to nie tylko obiekt muzealny. Dowodzą tego zarówno sporadyczne nabożeństwa sprawowane tam przez papieża, jak i inne inicjatywy liturgiczne podejmowane zwłaszcza w Adwencie i Wielkim Poście. W piątki tych mocnych okresów liturgicznych organizowane są tam uroczyste nieszpory dla pracowników Watykanu, którym przewodniczą papiescy ceremoniarze. Nabożeństwo uświetnia chór Kaplicy Sykstyńskiej. Dzisiejszym nieszporom przewodniczył ksiądz Konrad Krajewski. W homilii papieski ceremoniarz mówił o modlitwie jako szczególnym miejscu obecności Boga, której doświadcza się jako przemieniającej mocy zobowiązującej do świadczenia o tym, który nadchodzi i który nieustannie jest.
O wzrastającym zainteresowaniu odrodzeniem religijnym na Ukrainie i jej dialogiem z zachodnią Europą świadczy spotkanie zorganizowane przez ambasadę tego kraju przy Stolicy Apostolskiej wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza. Jego tytuł brzmi Stolica Święta i Ukraina na rzecz chrześcijańskiej Europy.
Sympozjum otworzyli prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, kardynał Leonardo Sandri, i ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Tetiana Iżewska. Z kolei wystąpił przewodniczący niedawno powstałej Papieskiej Rady do Spraw Nowej Ewangelizacji. Arcybiskup Rino Fisichella mówił o nowej ewangelizacji Europy jako wspólnym celu wszystkich chrześcijan. Program popołudniowy obejmuje dyskusję panelową. Biorą w niej udział m.in. rzymskokatolicki metropolita lwowski, arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, sekretarz synodu Ukraińskiej Cerkwi Grecko-Katolickiej, biskup Bohdan Dziurach i wikariusz prawosławnej metropolii kijowskiej Patriarchatu Moskiewskiego, a zarazem rektor Akademii Duchownej w Kijowie, arcybiskup Antonii Pakanycz.
Państwa mają prawo regulować przepływ migrantów, nie mogą tego jednak czynić, depcząc godność człowieka i łamiąc jego prawa. Przypomniał o tym arcybiskup Antonio Maria Velio w czasie spotkania na rzymskim Kapitolu, gdzie odbył się kongres Cegła na Cegle, projekt współpracy międzynarodowej między Italią, Hiszpanią i Filipinami.
Przewodniczący Watykańskiej Dykasterii do Spraw Migrantów przypomniał o ciążącym na rządach obowiązku stworzenia jasnych reguł rządzących przepływem ludzi, a także o konieczności kontroli rynku pracy, by zapobiec wykorzystywaniu emigrantów.
Polskie ofiary represji stalinowskich. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita.
W kolejnej audycji z cyklu o księdzu Władysławie Gurgaczu w studiu w Krakowie witam panów Filipa Musiała i Dawida Golika z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę panów, kolejny program możemy poświęcić nieco rzeczywistości Polski pojałtańskiej. Po 1945 roku Polska była zupełnie innym krajem. Rzeczywistość okazała się zupełnie odmienna, krótko.
Można powiedzieć, że dla bardzo wielu Polaków ta Polska stała się już innym krajem od roku 1944, dlatego że Armia Czerwona przekroczyła polską granicę wschodnią w styczniu roku 1944. Problem polegał na tym, że od konferencji w Teheranie, konferencji, w której wzięły udział trzy wielkie mocarstwa, a więc Związek Sowiecki, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, tak naprawdę alianci, czyli Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, wyrazili niemą zgodę na żądania Stalina, które wówczas sprowadzały się do zagarnięcia terenów Polski przedwojennej położonych na wschód od Bugu. Kłopot jedyny polegał na tym, że rząd polski na uchodźstwie, pozostający w sojuszu z aliantami, współpracujący z nim, nie został poinformowany wówczas o wynikach konferencji jałtańskiej. Dlatego gdy w styczniu 1944 roku Sowieci przekroczyli przedwojenną granicę polską, zdaniem rządu polskiego i reprezentującego go na tych terenach polskiego państwa podziemnego, Sowieci znaleźli się na terenie Polski. Z kolei w przekonaniu Stalina wkraczał on na ziemię, które zgodnie z nadaniem międzynarodowym, bezprawnym i przeprowadzonym bez konsultacji z rządem polskim, były ziemiami przynależnymi już jemu. Rok 1945 jest o tyle istotny, że to rok, w którym zakończyły się działania wojenne. Natomiast zagarnięcie znaczących części Polski miało miejsce w roku 1944 i wszystkie ziemie położone na wschód od Bugu weszły pod drugą okupację sowiecką. Różnica polegała na tym, że pierwsza sowiecka okupacja tych ziem skończyła się w roku 1941, a trwała do roku 1939. Druga sowiecka okupacja Kresów Polskich nie skończyła się nigdy. Natomiast w 1944 roku Armia Czerwona doszła już do Wisły, więc to ma znaczenie niezwykle istotne, dlatego że na tym skrawku ziemi pomiędzy Wisłą a Bugiem stacjonowało wówczas kilka milionów żołnierzy Armii Czerwonej i wojsk NKWD, około 2 milionów żołnierzy, którzy, można powiedzieć, testowali sposób komunizowania Polski od strony administracyjnej. Pod osłoną sowieckich bagnetów NKWD likwidowało struktury polskiego państwa podziemnego, pod osłoną Armii Czerwonej i przy niezwykle aktywnym udziale NKWD rozbijano kolejne struktury Armii Krajowej, a żołnierzy osadzano w obozach koncentracyjnych, zsyłano w głąb Sowietów albo zmuszano do wstąpienia do komunistycznego już wówczas wojska podporządkowanego przysłanym z Moskwy władzom komunistycznym.
Okazuje się, że w tym czasie była inna również rzeczywistość Kościoła. Losy duchowieństwa też były inne.
Oczywiście duchowni, którzy doświadczali okupacji sowieckiej, byli narażeni na wszelkie możliwe represje. Trzeba pamiętać, że duchowieństwo w Polsce stanowiło pewną ostoję, zarówno jeżeli chodzi o moralność, oczywiście wiarę, ale także było taką swoistą elitą, czy to w poszczególnych miejscowościach, czy też na terenie miast. Wokół duchowieństwa skupiały się różnego rodzaju ośrodki oporu. Ci, którzy byli w jakiś sposób sowietyzowani, czy też na terenie Polski Zachodniej, zmuszani do kolaboracji z Niemcami, no jedynym miejscem, gdzie czegoś takiego nie było, był właśnie struktury Kościoła. Jeżeli ktoś obawiał się tej konspiracji, obawiał się aresztowania ze strony jednego lub drugiego totalitaryzmu, to właśnie często u swojego proboszcza znajdował oparcie, znajdował różnego rodzaju pomoc. I o tym wiedzieli zarówno jedni, jak i drudzy okupanci. W roku 1944-1945, kiedy Sowieci wkraczali na tereny polskie, uderzali w tych, którzy stawiali najmocniejszy opór ich zarządzeniom. No i to byli przede wszystkim przedwojenni działacze polityczni, przedwojenni działacze społeczni, ale również duchowni, nie tylko zakonni, ale księża katolicy, często również zaangażowani w lokalną administrację przedwojenną.
Wspomnienie o księdzu Władysławie Gurgaczu okazuje się zatem lekcją poniekąd historii dla młodszych słuchaczy, którzy może już o tych wydarzeniach rzeczywiście wiedzą tylko i wyłącznie z książek. A uświadamiamy sobie to, proszę Państwa, po to, aby nakreślić tło, w jakim ksiądz Władysław Gurgacz podejmował decyzję o przystąpieniu do Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. No, może dodajmy zatem, że kończąc studia, w międzyczasie, mimo słabego zdrowia, zdołał zdać egzamin licencjacki w Starej Wsi pod Brzozowem.
Tak, zdał egzamin licencjacki w Starej Wsi i w Starej Wsi objął swoją pierwszą placówkę duszpasterską, można powiedzieć. To tam został opiekunem kaplicy jezuickiej w Starej Wsi. Ale też wydaje się, że ksiądz Gurgacz wówczas miał pewną świadomość tego, jakie obowiązki spadają na niego jako na jednego z tych duchownych, którym drugą wojnę udało się przeżyć. To znaczy w 1945 roku, czy na przełomie roku 1944-1945, księża dokładnie zdawali sobie sprawę z tego, jak wielkie straty poniósł Kościół w czasie II wojny światowej. I zdawali sobie sprawę z tego, że te straty zostały zadane zarówno przez okupanta ze wschodu, jak i okupanta z zachodu. Oczywiście wówczas nie dysponowano jeszcze wiedzą procentową. My dzisiaj wiemy, że duchowieństwo straciło niemal 20% swojego stanu w czasie II wojny światowej. Ale ksiądz Gurgacz zdawał sobie sprawę z tego, że okupant wschodni, czyli Armia Czerwona, wkraczając na ziemię polskie, doprowadził do wyniszczenia większości oddziałów akowskich, a wraz z nimi do represji wobec kapelanów, którzy w tych oddziałach działali. Obejmując placówkę w Starej Wsi, jeszcze tą świadomość, można powiedzieć, miał być może niewielką, ale już od kwietnia 1945 roku rezydował w szpitalu w Gorlicach, gdzie jednocześnie był i kapelanem szpitalnym, i pacjentem ze względu na pogarszający się stan jego zdrowia. Od kwietnia 1945 roku miał zatem w gorlickim szpitalu do czynienia z ludźmi, którzy trafili tam w konsekwencji przejścia przez te tereny frontu na początku roku 1945. Spotykał się z żołnierzami i Armii Czerwonej, i Ludowego Wojska Polskiego, ale spotykał także partyzantów podziemia niepodległościowego, którzy z reguły pod konspiracyjnymi nazwiskami w tych szpitalach próbowali się leczyć po wydarzeniach lat 44-45. To od nich słyszał o tym, jaka była prawdziwa twarz Armii Czerwonej, to od nich słyszał o tym, co działo się na ziemiach wschodnich. To wreszcie w rozmowach z nimi zdawał sobie w pełni sprawę z tego, że Armia Czerwona nie zatrzyma się tylko i wyłącznie na przejściu przez tereny polskie, ale że celem Stalina będzie pełne podporządkowanie Rzeczpospolitej. Wierny ślubom, które złożył 7 kwietnia 1939 roku, już od momentu gorlickiego zaczyna w sposób jawny przeciwstawiać się materializmowi, który przyszedł ze wschodu. Przy czym pamiętać należy o tym, że nigdy nie przejawiał aktywności stricte politycznej. On nie walczył z państwem komunistycznym jako państwem, ale walczył z marksistowską ideologią. A jeśli wspierał działaczy podziemnego wojska czy konspiratorów z PPN-u, to wspierał ich dlatego, żeby dać im opiekę duchową, która często w warunkach jawnych była, nawet na początku PRL-u, niezwykle trudna. Choć pamiętajmy o tym, że rok 45. to jeszcze czas, kiedy komuniści są na tyle słabi, że nie decydują się na otwartą walkę z Kościołem. To czas, który historycy nazywają okresem, w którym stosowana jest taktyka wzajemnego mijania się państwa i Kościoła. Dochodziło nawet do tak, wydawałoby się z dzisiejszego punktu widzenia, absurdalnych sytuacji, jak udział najwyższych dygnitarzy partyjnych, łącznie z Bierutem, w procesji Bożego Ciała w Warszawie w roku 45. Te pozory związków z Kościołem miały przede wszystkim zaskarbić sobie sympatię społeczeństwa polskiego, ale wynikały w istocie ze słabości komunistów, którzy po prostu nie mogli pozwolić sobie na to, aby jednocześnie otworzyć walkę na wszystkich frontach w kraju.
W gorlickim szpitalu ksiądz Gurgacz, zanim nastąpiła operacja, był operowany we wrześniu 1946 roku, przebywał i pracował półtora prawie roku. Okazało się, że duszpasterzem był na tyle skutecznym, że w momencie, kiedy lekarze zdecydowali o jego operacji, i personel, i wierni głośno odmawiali różaniec. Trafiał do ludzkich serc?
Oczywiście trafiał, nawet do tych najbardziej zatwardziałych. No, znamy przypadek, że właśnie będąc duszpasterzem w gorlickim szpitalu. Udało mu się nawrócić na wiarę jednego z żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, takiego zatwardziałego komunisty, który przyszedł ze wschodu. Nawet zachowało się zdjęcie tego wyrośniętego podoficera Armii Wojska Polskiego ze świecą pierwszokomunijną. Także jest to bardzo ciekawe zdarzenie. Można też powiedzieć, że już wówczas wpływał na różnych ludzi, którzy tracili wiarę. Nie tylko takich, którzy nigdy tej wiary nie mieli. No, jest bardzo ciekawy przypadek późniejszego jego przyjaciela, również żołnierza Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, porucznika Jana Matejaka, który będąc żołnierzem Armii Krajowej, ukrywał się przed Sowietami, ukrywał się również przed różnego rodzaju współpracownikami Sowietów i w czasie tych swoich doświadczeń okupacyjnych, w czasie doświadczeń również z pierwszych miesięcy po tak zwanym wyzwoleniu, stracił tę wiarę i lecząc się w gorlickim szpitalu z ran poszczałowych, dzięki rozmowom z księdzem Gurgaczem, dzięki również listom, bo obaj między sobą korespondowali, tą wiarę odzyskał na tyle silnie, żeby później, kiedy była taka potrzeba, również chronić księdza Gurgacza przed sowieckimi represjami.
Okazuje się, że przyczyną choroby nie było to, czego być może spodziewali się lekarze. Stwierdzono, że powodem głębszym są schorzenia psychosomatyczne. I oto z Gorlic poprzez rekonwalescencję w Zakopanem, później przez Nowy Sącz, dociera ksiądz Gurgacz do Krynicy, gdzie zostaje kapelanem sióstr służebniczek. To był wrzesień, rok 1947.
Krynica to bardzo ważne miejsce dla księdza Gurgacza, bowiem można powiedzieć, że w Gorlicach udowodnił swój talent duszpasterski licznymi nawróceniami. Natomiast w Krynicy daje się poznać jako znakomity kaznodzieja, który bez żadnego strachu, pomimo panujących wówczas represji komunistycznych, potrafi dopominać się o wiarę katolicką i przeciwstawiać się, wydawałoby się wówczas, narastającemu i niemal wszechobecnemu terrorowi komunistycznemu. Pamiętajmy, że trafia tam w sytuacji, w której następuje załamanie nastrojów społecznych, bowiem jesień 1947 roku to czas, w którym jest już dawno po sfałszowanych przez komunistów wyborach. Niedługo z kraju będzie uciekał Stanisław Mikołajczyk, a więc wydaje się, że to komuniści wówczas przejmują już w pełni kontrolę nad zajętym przez Armię Czerwoną krajem. Ksiądz Gurgacz przeciwstawia się temu stanowi rzeczy i dlatego staje się nie tylko obiektem działania bezpieki, która rzecz jasna próbuje przez znane sobie metody, czy to działania konfidentów, czy różnego rodzaju postępowania administracyjne, gromadzić o nim informacje, ale ksiądz Gurgacz staje się wówczas ofiarą dwóch nieudanych zamachów na jego życie. Za pierwszym razem strzelał do niego milicjant, on ten zamach opisał w liście do swojego ojca duchowego, księdza Józefa Pachuckiego, opisując to w krótkich słowach, że milicjant strzelił, ale najpierw nie trafił, a później był niewypał. Natomiast druga próba zamachu zachowała się w pamięci mieszkańców Krynicy. W relacjach do dziś powtarzana jest sytuacja, w której zamachowiec strzelił do księdza Gurgacza, ksiądz Gurgacz wykonał przepisowe padnij na ziemię, po czym zamachowiec spłoszony, prawdopodobnie nadbiegającymi ludźmi, zaczął uciekać, a ksiądz Władysław zerwał się z ziemi i krzyczał za nim: wróć, udzielę ci rozgrzeszenia. Więc to jest też bardzo charakterystyczny rys tej postaci, o którym nie można zapominać.
Ten odcinek możemy zakończyć cytatem właśnie z tego listu, o którym pan Filip mówił przed chwilą. Ksiądz Gurgacz pisał do ojca Pachuckiego tak: proszę mu powiedzieć, oznajmiłem komendantowi, temu, który chciał go zabić, że się nie gniewam, z serca mu daruję. Niech się tylko więcej nie upija, bo człowiekowi na jego stanowisku nie wolno tego czynić. Do postaci księdza Władysława Gurgacza wrócimy w kolejnych audycjach. Przypomnijmy, naszymi gośćmi byli panowie Filip Musiał i Dawid Golik z Instytutu Pamięci Narodowej z Oddziału Krakowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tu Radio Watykańskie. Audycję o księdzu Władysławie Gurgaczu przygotowało wydawnictwo WAM we współpracy z IPN-em. Rozmowę prowadził ksiądz Józef Polak. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.